Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Prośmy Jezusa o odwagę, aby Go wiernie naśladować, mówił Franciszek na mszy w domu świętej Marty. Ojciec Święty prosi o modlitwę o ochronę praw pracowniczych i za bezrobotnych. Na Łotwie otwarte zostanie nowe seminarium duchowne. Witam Państwa 3 października i zapraszam na serwis informacyjny. Jezus idzie do Jerozolimy ze swymi uczniami, ponieważ wypełniały się dni, w których miał zostać wywyższony. To początek dzisiejszej Ewangelii. Święty Łukasz opisuje zbliżanie się czasu męki i krzyża, przed którym, jak podkreślił papież w homilii na mszy w domu świętej Marty, Jezus czyni dwie rzeczy. Podejmuje stanowczą decyzję, by wyruszyć w drogę, zatem przyjmuje wolę Ojca i idzie dalej, a następnie zapowiada to swoim uczniom.
Tylko jeden raz Jezus zdecydował się prosić Ojca, aby trochę oddalił od Niego ten krzyż. W Ogrodzie Oliwnym mówił: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, tylko Twoja niech się stanie. Był posłuszny temu, czego chce Ojciec, zdecydowany i posłuszny, a nic więcej. I tak aż do końca. Pan wchodzi z cierpliwością. Wchodzi cierpliwie. To jest przykład drogi, na której nie tylko umiera cierpiąc na krzyżu, ale idzie cierpliwie.
W obliczu tej decyzji pójścia do Jerozolimy i na krzyż uczniowie nie szli za swoim mistrzem. Mówią o tym różne miejsca w Ewangelii, które Ojciec Święty przytoczył. Czasami uczniowie nie rozumieją Jezusa lub nie chcą zrozumieć, ponieważ lękają się. Czasami ukrywają prawdę, czy rozpraszają się innymi rzeczami, albo jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, szukają alibi, żeby nie myśleć o tym, co czekało ich Pana. A Jezus, jak zauważył papież, pozostał sam.
Nikt nie towarzyszył mu w tej decyzji, ponieważ nikt nie rozumiał tajemnicy Jezusa. Samotność Jezusa w drodze do Jerozolimy był sam. I to aż do końca. Pomyślmy następnie o opuszczeniu przez uczniów, o zdradzie Piotra, był sam. Ewangelia mówi nam, że tylko anioł z nieba pojawił się, aby go pocieszyć w Ogrodzie Oliwnym. Tylko to towarzystwo, był sam.
Warto, i to jest ostatnia dziś zachęta Franciszka, znaleźć trochę czasu, by pomyśleć o Jezusie, który tak nas umiłował, że poszedł sam na krzyż, będąc niezrozumianym nawet przez swoich bliskich, aby pomyśleć, zobaczyć i dziękować Jezusowi, posłusznemu i odważnemu, oraz przeprowadzić z Nim rozmowę. Ojciec Święty prosi o modlitwę za pracowników i bezrobotnych. Ich bowiem dotyczy papieska intencja modlitewna na październik. Brzmi ona, aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. Wyjaśniając tę intencję w opublikowanym dziś krótkim filmie Apostolstwa Modlitwy, Franciszek powiedział:
musimy zawsze pamiętać o godności i prawach pracowników, ujawniając sytuacje, w których są one naruszane, oraz przyczyniać się do prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństwa. Módlmy się, bracia, za świat pracy, aby wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.
Stolica Apostolska daje belgijskiej prowincji Braci Miłosierdzia ostatnią szansę, by dostosowała się do nauczania Kościoła. Jej przedstawiciele zostaną zaproszeni do Rzymu, by wytłumaczyć się ze swego postępowania, poinformował przełożony generalny zgromadzenia brat René Stockman. Dodał, że po tej wizycie zostaną podjęte ostateczne decyzje. Zgromadzenie, które prowadzi w Belgii 15 ośrodków dla osób z upośledzeniem umysłowym, zgodziło się na przeprowadzanie w nich eutanazji. Watykan postawił zgromadzeniu ultimatum. Miało się ono wycofać z tej decyzji, a każdy z zakonników miał napisać list, w którym zapewnia o wierności nauczaniu Kościoła. Ultimatum minęło na początku września. Generał zgromadzenia poinformował, że Stolica Apostolska nie zamierza iść w tej sprawie na żaden kompromis. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim trwa Międzynarodowy Kongres o ochronie nieletnich przed nadużyciami seksualnymi w internecie. Zorganizowało go tamtejsze Centrum Ochrony Dziecka, mówi kierujący tym ośrodkiem niemiecki jezuita Hans Zollner.
Jest to kongres, który gromadzi ekspertów z całego świata, reprezentujących różne środowiska włączające się w pracę na tym terenie. Rządy, siły porządkowe, spółki prowadzące media społecznościowe, takie jak Facebook, Google czy Microsoft. Mamy tu najlepszych naukowców na tym polu z wielu dziedzin, psychiatrii, socjologii, psychologii itd. Są również przedstawiciele wielkich organizacji międzynarodowych, na przykład UNICEF-u, jak też różnych religii. Jest więc sposobność, by zasiedli przy stole razem, czy też w grupach roboczych, w których mogą się poznać, zaznajomić się lepiej z pracą każdego z nich, a wreszcie pomóc nam i pomóc sobie nawzajem, nie tylko w zrozumieniu, ale także w zwalczaniu tego zła, które szerzy się naprawdę do potęgi na całym świecie. Na zakończenie obrad chcemy wypracować deklarację, która zostanie przyjęta przez wszystkich uczestników, a następnie przekazana Ojcu Świętemu. Przedstawi się w niej konkretne punkty, którymi zamierzamy się kierować w dalszej pracy.
W rzymskim kongresie bierze też udział ojciec Federico Lombardi, włoski jezuita, który był przez wiele lat dyrektorem papieskiej rozgłośni i rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej, jest konsultantem Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Gregoriańskim. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego ojciec Lombardi zwrócił uwagę na zawrotny rozwój świata cyfrowego.
Każdego roku dziesiątki milionów nowych użytkowników włączają się do sieci, z czego ogromna część to niepełnoletni, którzy swobodnie nawigują i znajdują w sieci nieskończoną różnorodność rzeczy, z których liczne są negatywne, zwłaszcza gdy chodzi o rozwój młodych, ich tożsamość seksualną i zagrażające im niebezpieczeństwa. Istnieją bowiem formy wabienia czy przemocy za pośrednictwem internetu. Stąd idea zwołania Kongresu Wszechstronnego co do kompetencji czy pochodzenia uczestników, by starać się zebrać razem siły i podejść do tego zjawiska w globalnej perspektywie. Chciałbym jednak być bardzo realistyczny i pokorny. Te prace musimy prowadzić razem. Kościół nie uważa się za światowego lidera, ale również z doświadczeniem, jakie przeszedł, z cierpieniem, jakiego doznał na tym polu, ze świadomością, jaką rozbudził, gdy chodzi o ochronę nieletnich, rzeczywiście pragnie współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w dzisiejszym świecie, którzy chcą się zaangażować w tej dziedzinie. Wszyscy razem.
Formację kandydatów do kapłaństwa na Łotwie czeka pewna nowość. W Rydze powstanie misyjne seminarium Redemptoris Mater związane z drogą neokatechumenalną. Informację podano oficjalnie wczoraj przy okazji inauguracji roku akademickiego.
Jak co roku w okolicach liturgicznego wspomnienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki ryskiego seminarium duchownego, odbyła się uroczystość, która zgromadziła duchowieństwo z całej Łotwy, w tym wszystkich biskupów. Tradycyjnie przyjechał też nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich, arcybiskup Pedro López Quintana. Podana przez arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza informacja o utworzeniu międzynarodowego neokatechumenalnego ośrodka formacyjnego dla kandydatów do kapłaństwa została powitana z radością, biorąc pod uwagę kryzys powołań na Łotwie. W tym roku kleryków będzie czterech, w tym jeden z Polski. Pierwszy, Federico z Argentyny, już dotarł do Rygi i został powitany aplauzem przez wiernych. Optymizm budzi też pewne ożywienie powołaniowe na samej Łotwie. W tym roku progi ryskiego seminarium duchownego przekroczyło 5 nowych alumnów, czyli 5 razy więcej niż rok wcześniej. Aplauz wzbudziła ponadto informacja, że arcybiskup Stankiewicz został przewodniczącym nowo utworzonej w ramach Rady Konferencji Biskupich Europy Komisji do Spraw Ewangelizacji. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Spotkaniem brata Alojza z patriarchą Taładrosem II zakończyła się pielgrzymka wspólnoty z Teze do Egiptu. Uczestniczyło w niej 100 młodych koptów oraz setka ich rówieśników z kilkunastu krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Głównym miejscem spotkania był prawosławny klasztor Anafora. Przez tydzień młodzi pielgrzymi poznawali wraz z braćmi z Teze starożytną tradycję kościoła w Egipcie, mówi jeden z uczestników pielgrzymki, brat Maksim.
Celem tej inicjatywy było złożenie wizyty koptyjskiemu kościołowi prawosławnemu, ale chcieliśmy, by nie miało to charakteru formalnego w postaci wizyty brata Aloisa u patriarchy Tawadrosa, lecz by było to spotkanie młodych. Stąd obecność wraz z nami młodzieży z różnych krajów i kościołów. Przez 5 dni przebywali oni ze swymi rówieśnikami z Egiptu, a dopiero potem miała miejsce audiencja u Tawadrosa. Patriarcha był bardzo zainteresowany tą wspólną akcją i ekumenizmem, który z szacunkiem podchodzi do prastarej tradycji koptyjskiej. My ze swej strony zwracaliśmy baczną uwagę, by przyjeżdżając do Egiptu niczego nie narzucać, nie okazywać własnej wyższości, lecz wręcz przeciwnie, chcieliśmy docenić tradycję koptyjską, by naprawdę móc się dzielić naszymi kulturami. Patriarcha był tym bardzo zainteresowany, jak również naszą pracą w Europie i w innych częściach świata, zwłaszcza wśród młodzieży.
Jak powiedział brat Maksim, zdumiewającym elementem tej pielgrzymki było odkrywanie kościoła, który jest oswojony z cierpieniem i prześladowaniami. Sami Koptowie przyznają, że to, czego doświadczają dziś ze strony terrorystów, nie różni się zbytnio od tego, czego zaznawali na przestrzeni wieków jako mniejszość żyjąca w zdominowanym przez muzułmanów społeczeństwie. Znoszone przez całe stulecia prześladowania zaowocowały duchową dojrzałością, która przejawia się w przebaczeniu i swoistym wyrzeczeniu się przemocy, podkreśla brat Maksim.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Duch, który umacnia miłość, taki tytuł nosi nowy 2-letni program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jego realizacja rozpocznie się w tegoroczną pierwszą niedzielę Adwentu. Szczegóły programu zaprezentowano dziś w Warszawie. Arcybiskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu, powiedział, że program jest zaproszeniem do odkrywania osoby Ducha Świętego.
Chcielibyśmy, żeby ten program duszpasterski, tak jak poprzedni, budził świadomość chrzcielną, tak samo, żeby ten program budował tę świadomość, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i takim bardzo ważnym dniem, kiedy patrzymy w kalendarz liturgiczny, to jest uroczystość zesłania Ducha Świętego. Świętujemy Boże Narodzenie, świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie, ale winniśmy też świętować narodziny Kościoła, to jest właśnie zesłanie Ducha Świętego.
Nowością w programie jest forma jego publikacji. Przyjął on postać nie jak dotychczas jednego tomu, ale 5 zeszytów tematycznych, w których znalazły się m.in. zarysy kateches czy homilii tematycznych. Rozpoczęła się 5. edycja akcji Adomis – Adoptuj misyjnych seminarzystów. Polega ona na pomocy duchowej i materialnej seminarzystom w krajach misyjnych, a potrzeby te są ogromne, podkreślił ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
Według najnowszych statystyk Stolicy Apostolskiej 76 917 kleryków jest otoczonych opieką papieskich dzieł misyjnych. Przede wszystkim wspieramy ich duchowo. Tu w Polsce modlimy się za nich, ofiarowujemy nasze cierpienie, modlimy się na modlitwie różańcowej. No i też ta nasza pamięć materialna.
W adopcję misyjnych seminarzystów można włączyć się poprzez codzienną za nich modlitwę oraz wybór formy pomocy finansowej. Więcej informacji na www.adomismisio.org.pl.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.